Powoli dojrzewa w społeczeństwie rozumienie historii. Ale kiedy już dojrzeje, wydaje się takie proste. Ani w 1922, ani w 1924, ani w 1937 roku nie mogli jeszcze podsądni z takim przekonaniem trzymać się swoich poglądów, aby w odpowiedzi na dźwięki tej hipnotyzującej, mrożącej krew melodii krzyknąć z podniesioną głową: nie, z wami do kupy nie będziemy rewolucjonistami, nie, z wami do kupy nie będziemy Rosjanami, nie, z wami do kupy nie będziemy komunistami. I zdaje się, że wystarczy tylko krzyknąć, a już rozpadły się dekoracje, już skruszyła się skorupa szminki, już uciekł tylnymi schodami reżyser, a suflerzy już czmychnęli do szczurzych nor. I niechby na dworze był rok 1967. Ale nawet nadzwyczaj udane spektakle były drogie i pochłaniały wiele wysiłku. Postanowił więc Stalin nie urządzać już więcej pokazowych procesów. Właściwie to już się sposobił w 1937 roku do przeprowadzenia szerokiej akcji publicznych procesów w terenie, tak aby masy gołym okiem zobaczyły, jak czarna jest dusza opozycji. Ale zabrakło dobrych reżyserów. Nie sposób było tak starannie wszystkiego przygotować, także sami oskarżeni nie byli tak bogatymi duchowo osobistościami. I skończyło się to dla Stalina wstydliwym niewypałem, tylko że niewielu o tym wie. Doszło do niepowodzeń przy paru procesach i zaprzestano tej akcji. O jednym z tych procesów warto tu jednak opowiedzieć, o sprawie kadyjskiej. Szczegółowe sprawozdania o niej zaczęto już nawet drukować w Iwanowskiej Gazecie Okręgowej. W końcu 1934 roku na głuchych peryferiach okręgu Iwanowskiego, tam gdzie styka się on z Kostromskim i Niżegorodzkim, utworzono nowy rejon, którego ośrodkiem stało się stare, spokojne sioło Kadyi. Nowi administratorzy poprzyjeżdżali z różnych innych miejscowości i poznali się już w Kadyju. Oczom ich ukazała się głucha, smutna i biedna okolica, wyniszczona przez wywózki ziarna, podczas gdy potrzebna tu była raczej pomoc w postaci kredytów, maszyn i dobrej organizacji miejscowej gospodarki. Tak się złożyło, że pierwszy sekretarz Komitetu Rejonowego, Fiotr Iwanowicz Smirnow, był człowiekiem o mocnym poczuciu sprawiedliwości, zaś kierownik Rejonowego Wydziału Rolnictwa, Stawrow, chłopem z dziada pradziada, jednym z tych chłopów intensywników, jakich wtedy zwano, to znaczy gospodarnych i światłych rolników, którzy w latach 20. prowadzili swoje gospodarstwa w zgodzie z zasadami agronomii, za co też sowiecka władza okazywała im poparcie. Jeszcze nie było wtedy decyzji, by wszystkich tych intensywników powyławiać. Stawrow wstąpił do partii i dlatego nie spotkała go zguba przy likwidacji kułaków, a może sam brał udział w tej operacji. Na swoich nowych stanowiskach próbowali oni zrobić coś dla chłopów, ale z góry spadały jak lawina wciąż nowe dyrektywy i każda z nich przeciwstawna była ich inicjatywą. Całkiem jakby tam na górze wymyślano je właśnie w tym celu, aby chłopom było coraz gorzej i trudniej. Pewnego razu kadyjscy posłali do okręgu raport, że trzeba koniecznie zmniejszyć plan dostaw ziarna z rejonu, że nie można go wykonać, bo inaczej stopa życiowa w rejonie obniży się do niebezpiecznego poziomu. Trzeba sobie przypomnieć warunki panujące w latach 30., czy aby tylko w 30., aby zrozumieć, jakie to było świętokradztwo w stosunku do planu i jaki to był bunt przeciw władzy. Ale w tych czasach nie wszystko jeszcze przewidziane i nakazane było z góry, organy miejscowe mogły reagować według własnego widzimisię. Korzystając z nieobecności Smirnowa, który wyjechał na urlop, jego zastępca, drugi sekretarz Wasylij Fiodorowicz Romanow, doprowadził na plenum Rejkomu do przegłosowania takiej rezolucji. Osiągnięcia rejonu byłyby jeszcze wspanialsze, gdyby nie trockista Stawrow. Taki początek miała sprawa personalna Stawrowa. Interesujący chwyt. Izolować Smirnowa, chwilowo nastraszyć, zneutralizować, zmusić do odcięcia się od atakowanych. Do niego zabierzemy się później. Była to w mniejszych wymiarach ta sama taktyka, którą Stalin stosował w KC. Na burzliwych zebraniach partyjnych rychło się jednak okazało, że Stawrow jest nie bardziej trockistą niż, powiedzmy, biskupem. Kierownik Rejonowego Związku Spółdzielni Spożywców, Wasylij Grigoriewicz Własow, człowiek o wykształceniu raczej przypadkowym, wyrywkowym, ale obdarzony tymi swoimi zdolnościami, które tak zadziwiają u Rosjan, urodzony spółdzielca, elokwentny, zręczny dysputant, zapalny, entuzjastyczny stronnik tego, co mu się wydaje słuszne, wygłosił na partyjnym zebraniu przemówienie, w którym domagał się, by usunąć z partii Romanowa, sekretarza Rejkomu, za potwarz. I zebranie udzieliło Romanowowi nagany. Ostatnie słowo Romanowa bardzo jest charakterystyczne dla tego gatunku ludzi i dla ich znajomości sytuacji ogólnej. Chociaż tu zostało wykazane, że Stawrow nie jest trockistą, ale jestem osobiście przekonany, że jest on nim. Partia już się zmiarkuje, także co do tej nagany. I partia się zmiarkowała. Prawie natychmiast rejonowe NKWD aresztowało Stawrowa, a po miesiącu także przewodniczącego RIK, Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Estończyka Univera. Romanow objął jego stanowisko. Stawrowa przewieziono do okręgowego NKWD, gdzie przyznał się, że jest trockistą, że całe życie działał w porozumieniu z eserowcami, że w swoim rejonie należał do nielegalnej prawicowej organizacji, bukiet godny tej epoki, brak tylko bezpośrednich kontaktów z Ententą. Być może zresztą wcale się nie przyznał, ale nikt tego nigdy się nie dowie, bo w iwanowskim więzieniu wewnętrznym skonał w czasie tortur. A protokół został. Wkrótce aresztowano także sekretarza Rejkomu Smirnowa, przywódcę domniemanej organizacji prawicowej, kierownika Rejonowego Wydziału Finansowego Saburowa i jeszcze kilku. Ciekawy jest dalszy los Własowa, nowego przewodniczącego RIK. Romanowa chciał on niedawno usunąć z partii. Jak zaś ciężko obraził prokuratora rejonowego Rusowa, już pisaliśmy w rozdziale czwartym. Naczelnikowi rejonowej delegatury NKWD Kryłowowi naraził się w ten sposób, że obronił przed aresztowaniem za rzekome szkodnictwo dwóch swoich obrotnych i roztropnych działaczy spółdzielczych z haczykami w ankiecie. Obaj byli niewyraźnego pochodzenia społecznego. Własow zawsze przyjmował do pracy rozmaitych byłych ludzi. Zwykle dobrze znali się na rzeczy, a ponadto byli gorliwsi w robocie. Ci zaś z awansu społecznego nic nie umieli i, co ważniejsze, nic nie chcieli robić. Mimo to NKWD jeszcze gotowe było pójść na ugodę ze spółdzielczością. Zastępca Kryłowa, Sorokin, sam przyszedł do zarządu spółdzielni rejonowych i zaproponował Własowowi, żeby wydać NKWD bezpłatnie, już tam później jakoś spiszesz na straty, tekstyliów na sumę 700 rubli. Szmaciarze. A dla Własowa to były dwie pensje miesięczne. Własow nawet kruszyny nie brał dla siebie na lewo. Jak nie dasz, to sam pożałujesz. Własow go przepędził. Jak śmiecie mnie, członkowie partii, proponować takie interesy? Następnego dnia w zarządzie spółdzielni pojawił się Kryłow, już jako przedstawiciel Rejkomu partii. W tej maskaradzie i we wszystkich tych sposobikach jest dusza 37 roku. I kazał zwołać zebranie partyjne. Porządek dnia o szkodniczej działalności grupy Smirnowa Univera w spółdzielczości. Referent towarzysz Własow. Co chwyt, to perełka. Nikt chwilowo nie wysuwa przecież oskarżeń przeciw Własowowi. Ale wystarczy, że Własow powie dwa słowa o szkodnictwie, którym zajmował się były sekretarz Rejkomu w strefie, w której sam Własow jest czynny, aby zaraz przerwał mu ktoś z pracowników NKWD. A wy, gdzieście wtedy byli? Dlaczego nie przyszliście do nas zawczasu? W takiej sytuacji niejeden dawał się zbić z tropu, już nigdy nie mógł się wygrzebać, ale nie Własow. Odpowiedział z miejsca. Nie będę referować, niech referuje Kryłow. Przecież to on aresztował Smirnowa i Univera i ma w ręku ich sprawę. Kryłow odmówił, twierdząc, że nie jest zorientowany. A na to Własow. Jeżeli nawet wy nie jesteście zorientowani, to znaczy, że tamtych aresztowano bezpodstawnie. I zebranie po prostu nie zostało zwołane. Ale czy często ludzie mieli się tak bronić? Brak będzie w tej opowieści charakterystycznych cech 1937 roku. Stracimy z oczu wiele jeszcze silnych ludzi zdolnych do stanowczych decyzji, jeśli nie wspomnimy, że późnym wieczorem tegoż dnia do gabinetu Własowa przyszedł starszy księgowy Związku Spółdzielczego T i jego zastępca N, przynosząc 10 tysięcy rubli. Wasylii Grigorijewicz, uciekajcie zaraz jeszcze dziś w nocy. Dziś w nocy, inaczej zginiecie. Ale Własow był zdania, że nie przystoi komuniście uciekać. Następnego dnia rano już pojawiła się w rejonowej gazecie napastliwa korespondencja o pracy spółdzielni spożywców. Trzeba podkreślić, że w 1937 roku prasa zawsze działała ręka w rękę z NKWD, a wieczorem już zaproponowano Własowowi, aby zdał w Rejkomie sprawę ze swojej działalności. Co krok to wzór do naśladowania. Był to rok 1937, drugi rok Mikojan Prosperity w Moskwie i w innych wielkich miastach. Czytuje się teraz we wspomnieniach rozmaitych pisarzy i dziennikarzy, że już wtedy zaczynały się tłuste lata. Weszło to do historii i ryzykujemy, że już tam zostanie. A tymczasem w listopadzie 1936 roku, dwa lata po zniesieniu kartek na chleb w Iwanowskim okręgu, a raczej również i w innych, wydane było tajne rozporządzenie zakazujące handlu mąką. W tych latach wiele jeszcze gospodyń w miasteczkach, a zwłaszcza w osadach i po wsiach, wypiekało chleb w domu. Zakaz sprzedaży mąki oznaczał: nie wolno jeść chleba. W rejonowym ośrodku w Kadyju potworzyły się ogromne, nigdy nie widziane ogonki za chlebem. Zresztą im też dano należną odprawę. W lutym 1937 roku zakazano w ośrodkach rejonowych wypieku razowego chleba. Odtąd wolno było piec tylko drogi, biały. W rejonie kadyjskim nie było zaś innych piekarni prócz centralnej rejonowej, więc ze wszystkich wsi walili ludzie po razowiec do Kadyja. I mąki w składach spółdzielni spożywców było dość, tylko teraz dwa wspomniane zakazy nie pozwalały dać jej ludziom w żaden sposób. Własow jednak znalazł sposób, żeby wbrew przemyślnym państwowym wytycznym nakarmić swój rejon tego roku. Objechał okoliczne kołchozy i z ośmioma z nich dogadał się, że w stojących pustką pokułackich chatach otwarte zostaną uspołecznione piekarnie. To znaczy, że po prostu zwiezione będą drwa i zwołane baby do roboty przy gotowych ruskich piecach, tyle że teraz nie prywatnych, tylko już wspólnych. Rejonowa zaś spółdzielnia spożywców zobowiązuje się do zaopatrzenia ich w mąkę. Rozwiązanie zawsze wydaje się proste, gdy już ktoś na nie wpadł. Nie budując nowych zakładów piekarskich, nie miał na to środków, Własow pobudował je w ciągu jednego dnia. Nie prowadząc formalnie handlu mąką, bez przerwy dostarczał ją ze składów i żądał z okręgu nowych dostaw. Nie sprzedając w ośrodku rejonowym razowego chleba, dał razowy chleb ludności rejonu. Tak, litery rozporządzenia nie naruszył, ale wystąpił przeciw jego duchowi, szczędzić mąkę, a ludzi morzyć głodem. Było więc za co krytykować go na zebraniu Rejkomu. Po tej krytyce Własow jeszcze jedną noc spędził na wolności i następnego zaś dnia został aresztowany. Zadzierzysty mały kogucik, jako że był niziutki, zachowywał się często z pewną arogancją, zadzierając przy tym głowę, nie chciał oddać legitymacji partyjnej. Toć poprzedniego dnia na posiedzeniu Rejkomu nie podjęto decyzji o usunięciu go z partii, ani deputackiej. Toć wybrany został przez lud i nie ma decyzji RIK-u o pozbawieniu go nietykalności deputackiej. Ale milicjanci nie znali się na formalnościach, rzucili się na niego i odebrali dowody siłą. Ze spółdzielni spożywców prowadzono go do NKWD środkiem miasteczkowej ulicy i pewien młody towaroznawca, jego podwładny komsomolec, zobaczył to z okna Rejkomu. Jeszcze nie wszyscy, zwłaszcza po wsiach, bo ludzie tam prostoduszni, nauczyli się wtedy mówić nie to, co myślą. Chłopak krzyknął, ale dranie, mojego szefa też wzięli. Natychmiast, nie dając mu nawet wyjść z pokoju, wyrzucono go z Rejkomu i z Komsomołu, po czym znanym szlakiem stoczył się chłopak do wspólnego dołu. Własow aresztowany był późno w porównaniu z innymi współoskarżonymi. Dochodzenie było prawie już zakończone i teraz tylko dawało mu się szlif przed procesem publicznym. Własowa przywieziono do Iwanowskiego więzienia wewnętrznego, ale jako że był ostatni w kolejce, więc nie urządzono mu całej karuzeli z torturami. Przeprowadzono tylko dwa krótkie przesłuchania, nie wzywano żadnych świadków, a skoroszyt jego akt śledczych zapełniono sprawozdaniami spółdzielni spożywców i wycinkami z rejonowej gazety. Własowa oskarżano po pierwsze o sprowokowanie kolejek po chleb, po drugie o niezabezpieczenie wystarczającego asortymentu towarów, jak gdyby towary te były gdziekolwiek w należnym wyborze, jakby ktoś gwałtem je wmawiał kadyjskiej spółdzielni, po trzecie o sprowadzenie zbyt wielkiej ilości soli, chodziło tu o obowiązkowy mobilizacyjny zapas, bo przecież z dawnych lat w Rosji wszyscy się boją, że w razie wojny soli zabraknie. W ostatnich dniach września zawieziono oskarżonych na proces publiczny do Kadyja. Niebliska to była droga, porównać tylko niskie koszty OSO i tajnych sądów. Od Iwanowa do Kineszmy, stołypińskim wagonem, od Kineszmy do Kadyja 110 km samochodem. Samochodów było ponad 10 i ten niesłychany wtedy długi ich sznur, ciągnący pustynnym starym traktem, siał we wsiach zdumienie, poplach i przeczucie bliskiej wojny. Za bezbłędną i budzącą należny strach organizację całego procesu odpowiedzialny był Klugin, naczelnik supertajnego oddziału okręgowego NKWD, zajmującego się kontrrewolucyjnymi organizacjami. Ochrona składała się z 40 ludzi wziętych z konnej rezerwy milicji. Oskarżonych codziennie od 24 do 27 września prowadzono przez Kadyj pod konwojem kroczącym z szablami i naganami w ręku od rejonowej delegatury NKWD aż do niewykończonego budynku klubu i z powrotem. Prowadzono ich tak przez to samo sioło, w którym niedawno jeszcze oni byli rządem. Okna w klubie już były oszklone, natomiast scena nie była jeszcze wykończona. Brak było elektryczności, w ogóle nie było jej w Kadyju. I wieczorami sąd zasiadał przy naftowych lampach. Publiczność przywożono z kołchozów według rozdzielnika. Także cały Kadyj pchał się na salę. Nie tylko siedziano na ławach i na oknach, lecz również gęsty tłum stał w przejściu, także mieściło się w sali za każdym razem do 700 ludzi. Lubią jednak na Rusi te widowiska. Przednie ławy były stale zarezerwowane dla członków partii, tak aby sąd zawsze mógł liczyć na życzliwe poparcie. Komplet sędziowski Izby Specjalnej Sądu Okręgowego składał się z wiceprezesa tegoż sądu Szubina, a ławnikami byli obywatele Bicze i Zaozierowa. Absolwent Uniwersytetu w Dorpacie, prokurator okręgowy Karasik, był rzecznikiem oskarżenia. Mimo że oskarżeni jak jeden mąż zrzekli się obrony, ale dano im celowo adwokata z urzędu, ponieważ tylko w ten sposób mógł być obecny również prokurator. Akt oskarżenia, solenny, groźny i długi, sprowadzał się do tego, że w kadyjskim rejonie działała nielegalna prawicowo-bucharinowska grupa, zawleczona tam z Iwanowa, to znaczy także tam nastąpią teraz aresztowania, stawiająca sobie za cel obalenie, za pośrednictwem aktów szkodnictwa, ustroju sowieckiego we wsi Kadyj. Kąta bardziej zapadłego prawicowcy już nie mogli znaleźć jako odskoczni dla swoich planów. Prokurator składa wniosek, aby nie bacząc na zgon Stawrowa w więzieniu śledczym, jego zeznania przedśmiertne mogły być teraz odczytane i uznane za złożone na rozprawie. A na zeznaniach Stawrowa trzymały się przecież wszystkie oskarżenia przeciwko całej grupie. Sąd wyraża zgodę zaprotokołować zeznania zmarłego tak, jakby wciąż jeszcze był wśród żywych, co ma tę zaletę, że już nikt z podsądnych nie potrafi świadkowi zaprzeczyć. Ale nieuczeni kadyjscy chłopkowie nie wyznają się na takich subtelnościach i czekają, co też będzie dalej. Zostają więc przeczytane i na nowo zaprotokołowane zeznania człowieka zabitego podczas śledztwa. Zaczyna się przesłuchanie podsądnych i konsternacja. Wszyscy oni odwołują zeznania złożone na śledztwie. Nie wiadomo, jaką taktykę obrano by w sali październikowej Domu Związków. Tu zaś postanowiono kontynuować dalej, wcale się nie przejmując. Sędzia upomina oskarżonych. Jakieście w ogóle mogli składać na śledztwie inne zeznania? Uniwer, wycieńczony, ledwie dosłyszalnie. Jako komunista nie mogę na publicznej rozprawie rozwodzić się nad metodami śledztwa stosowanymi przez NKWD. No i macie model procesu Bucharina. Oto, co najbardziej wiąże im ręce. Troszczą się przede wszystkim o to, żeby ludzie nie pomyśleli czegoś złego o partii. Ci, co ich sądzą, dawno już się o to nie kłopoczą. W przerwie Klugin odwiedza cele podsądnych. Mówi do Własowa. Słyszałeś, jak się skurwili Smirnow i Uniwer, te dranie? Ty za to powinieneś przyznać się do winy i powiedzieć całą prawdę. Wyłącznie prawdę, chętnie godzi się Własow, jeszcze pełen sił. Wyłącznie prawdę, a mianowicie, że niczym nie różnicie się od niemieckich faszystów. Klugin wpada w pasję. Uważaj, kurwo, krwią za to zapłacisz. Wkrótce, już wkrótce poleje się twoja własna. Klugin znajdzie się w sieci razem z całą ławicą ludzi Jeżowa i w obozie zostanie zarąbany przez konfidenta Gubajdulina. I od tej chwili Własow przestaje być na rozprawie postacią drugorzędną. Dostaje rolę pierwszoplanową jako ideowy inspirator grupy. Tłum, tłoczący się w przejściach, zaczyna rozumieć, o co chodzi dopiero w pewnej chwili. Sąd ma odwagę podjąć kwestię ogonków chlebnych, a to każdemu tu dojadło do żywego, chociaż, co chyba jasne, przed procesem chleb sprzedawany był bez żadnych ograniczeń i dzisiaj kolejek nie ma. Sąd zadaje pytanie podsądnemu Smirnowowi. Czy wiedzieliście o istnieniu ogonków za chlebem w rejonie? Tak, ma się rozumieć. Toż ciągnęły się od sklepu aż do samego budynku Rejkomu. No i coście za radę znaleźli? Nie bacząc na zadane mu męki, Smirnow zachował dźwięczny głos i spokojną pewność swojej racji. Ten grubokościsty blondyn o prostych rysach twarzy wcale się nie śpieszy i sala słyszy każde słowo. Ponieważ wszystkie nasze wnioski do okręgowych organizacji nie dały żadnego skutku, poleciłem Własowowi, aby napisał memoriał do towarzysza Stalina. No i dlaczegoście go nie napisali? Więc jeszcze nie wiedzą, więc przegapili. Napisaliśmy go i zaraz go wysłałem umyślnym prosto do KC nad głową okręgu. Kopia została w aktach Rejkomu. Sala wstrzymuje oddech. Komplet sędziowski jest w strachu i lepiej byłoby nie zadawać chyba dalszych pytań, ale jednak ktoś to pytanie stawia. No i co? Bo też to pytanie zawisło na wszystkich ustach. No i co dalej się stało? Smirnow nie łka, nie leje łez nad utraconym ideałem. Właśnie tego elementu brak moskiewskim procesom. Odpowiada głosem donośnym i spokojnym. A nic, nie było odpowiedzi. Słychać w jego znużonym tonie. Tego właśnie się spodziewałem. Nie było odpowiedzi. Ojciec i nauczyciel nie dał odpowiedzi. Ten proces publiczny osiągnął już swoje apogeum. Już dzięki niemu ten tłum na sali zobaczył czarne serce ludojada. Już by się na tym mogła ta rozprawa skończyć. Nie, na to im nie starcza ani taktu, ani rozumu. I jeszcze całe 3 dni trwać będzie dreptanie po podmokłej już łące. Prokurator wychodzi ze skóry. To dwulicowcy. Patrzcie, jak to było. Jedną ręką szkodzili, a drugą ręką śmieli pisać listy do towarzysza Stalina. Jeszcze czekać na odpowiedź. Niech lepiej podsądny Własow odpowie, jak mógł dojść do tak potwornego szkodnictwa, żeby zaprzestać sprzedaży mąki, żeby przerwać wypiek żytniego chleba w ośrodku rejonowym. Kogucik Własow nie czeka, aż mu każą wstać, sam się podrywa i krzyczy przeszywająco na cały głos. Gotów jestem ponieść za to pełną odpowiedzialność przed sądem, jeżeli prokurator Karasik zejdzie z oskarżycielskiej trybuny i siądzie tu obok mnie, na ławie oskarżonych. Nikt nic nie rozumie. Hałas, krzyki, przywołać do porządku, co to takiego? Zdobywszy w ten sposób prawo głosu, Własow składa teraz chętnie wyjaśnienia. W sprawie zakazu sprzedaży mąki i zakazu wypieku chleba otrzymaliśmy rozporządzenia z Prezydium Okręgowego Komitetu Wykonawczego. Stałym członkiem tego prezydium jest prokurator okręgowy Karasik. Jeżeli to szkodnictwo, to dlaczego prokurator nie sprzeciwił się temu z urzędu? A jak tak, to byliście szkodnikiem naprzód wy, a dopiero potem ja. Prokuratorowi aż dech zaparło. Cios był nagły i celny. Sąd też nie potrafi się znaleźć. Sędzia mamrocze. Jeśli zajdzie potrzeba, oddamy pod sąd także prokuratora, a dzisiaj tylko was sądzimy. Dwie prawdy, zależnie od rangi. No to ja żądam, żeby mu kto kazał zejść z tej prokuratorskiej trybuny. Dalej żga, w słabiznę niezmordowany, nie dający się uciszyć Własow. Przerwa. No, jakie też znaczenie wychowawcze dla mas ma podobny proces. A tamci dalej za swoje. Po indagacji oskarżonych zaczynają się zeznania świadków. Księgowy N. Co wam wiadomo o szkodniczej działalności Własowa? Nic. Jak to być może? A siedziałem dotychczas w pokoju dla świadków i nie słyszałem, co tu było mówione. Nie trzeba było nic słyszeć. Przez wasze ręce przechodziło mnóstwo dokumentów. Nie mogliście nie wiedzieć. Dokumenty wszystkie były w porządku. Ale patrzcie, tu jest paczka gazet rejonowych. Nawet tu mówi się o szkodnictwie Własowa. A wy nic nie widzieliście? To przesłuchujcie tych, co pisali w tych gazetach. Kierowniczka sklepu z pieczywem. Niech świadek powie, czy sowiecka władza ma dużo chleba? A niechże ich, co tu odpowiedzieć? Kto by się ośmielił powiedzieć, ja tam nie liczyłem. Dużo. No a więc dlaczego są u nas ogonki? Ja tam nie wiem. A od kogo to zależy? Ja tam nie wiem. No jakże nie wiecie? A kto był waszym szefem? Wasylij Grigoriewicz. Jaki tam Wasylij Grigoriewicz do wszystkich diabłów? Podsądny Własow. Więc zależało to od niego. Świadek milczy. Przewodniczący dyktuje sekretarzowi sądu. Odpowiedź. Na skutek szkodnictwa Własowa wytworzyły się ogonki za chlebem, nie bacząc na ogromne zapasy chleba będące w dyspozycji sowieckiej władzy. Skrywając lęk o własną skórę, prokurator wygłosił długą mowę, pełną oburzenia. Obrońca w zasadzie bronił samego siebie, podkreślając, że interesy ojczyzny są mu tak samo drogie, jak każdemu uczciwemu obywatelowi.